Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 4 maja 2010 roku, wygłoszonego przez siostrę Różę na temat: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Bardzo serdecznie witamy dziś siostrę Różę wśród nas, która po mszy świętej wygłosi konferencję Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Siostrę Różę znam już dawna i Bogu dziękuję za to, że tak delikatnie, subtelnie i tak święcie daje nam się poznawać. Siostra Róża zawsze kojarzy się z małym księciem. Dla niej to Pan Jezus. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Bez wprowadzenia, proszę siostrę.
Szczęść Boże. No to bez wprowadzenia. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Wydawałoby się, że to takie oczywiste. Pragnę sprawiedliwości. Tak, całym sercem. Właśnie tego pragnę. Niby wszystko jest w porządku, ale mówiąc to, czuję pewien niesmak. Tak jakby troszkę głębiej, pod powierzchnią, czaiło się niespokojne pytanie. Ale dlaczego ja nie mam? Dlaczego nie umiem? Dlaczego mi się nie udaje? Dlaczego inni mają łatwiej? Drzemie gdzieś w sercu poczucie, że jestem potraktowana niesprawiedliwie. Drzemie poczucie krzywdy. Zauważcie, porównujemy się zazwyczaj do tych, którzy mają lepiej, więcej, łatwiej. Bardzo rzadko do tych, którzy mają mniej, trudniej czy gorzej. Możemy tu zobaczyć, jak w najprostszym rozumieniu pragnienie sprawiedliwości bywa chore, zarażone poczuciem krzywdy i niewypowiedzianą lub ciągle powtarzaną pretensją do, no właśnie, nie wiadomo do kogo, o moje życie, wygląd, status społeczny, rodzinę, samotność, biedę, kiepską pracę, brak przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Pragnienie sprawiedliwości staje się pretensją o to, co mi się oczywiście według mojej wizji należy i o co trzeba zawalczyć. No właśnie, walczyć. A słowa błogosławieństwa mówią o łaknieniu, inaczej głodzie i pragnieniu, a w innym miejscu o cierpieniu dla sprawiedliwości. Już w tych określeniach odsłania się jakaś inna perspektywa. Idźmy zatem głębiej. Zarówno pragnienie, łaknienie, jak i sprawiedliwość mają w życiu duchowym i w przestrzeni Słowa Bożego nieco inne znaczenie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Dla mnie jest to najtrudniejsze z błogosławieństw. Samo zestawienie słów łaknąć i pragnąć oraz sprawiedliwość jest dziwne. Przecież to zupełnie do siebie nie pasuje. Sprawiedliwość kojarzy mi się w pierwszym momencie z instytucją sądu, z zimną kalkulacją, co się komu należy i co trzeba wyegzekwować. To równy podział dóbr, to mierzenie i porównywanie. O sprawiedliwość można walczyć, ale jej pragnąć? Głód i pragnienie odnoszą się do podstawowych potrzeb każdego człowieka, ale są także symbolem głębokiego pragnienia serca ludzkiego, nigdy do końca niezaspokojonego. To serce jest głodne i spragnione. Ale czym można nasycić ludzkie serce? Przecież nie tym, co mu się sprawa należy. Tu musi chodzić o coś zupełnie innego. Jak tutaj pewnie już zostało wiele razy powiedziane, wszystkie błogosławieństwa, o których mówi Jezus, pokazują jakiś inny sposób myślenia, inne wartościowanie, inny świat. Jezus próbuje w tych słowach odkryć przed nami serce Boże, Jego myślenie i Jego świat. Czy można zrozumieć serce Boga? Kim jest Bóg, który tak do nas mówi? Co o Nim mówią te słowa? Czy Bóg jest sprawiedliwy? Na czym polega Jego sprawiedliwość? Wreszcie, jakiej sprawiedliwości On łaknie, pragnie? Bo Bóg pragnie. Aby coś z tej innej perspektywy zrozumieć, musimy znaleźć się w przestrzeni Biblii. W Piśmie Świętym słowo sprawiedliwość ma inne znaczenie, niż my w codziennym życiu mu przypisujemy. A raczej sprawiedliwość jako poszanowanie praw człowieka, potrzeba równości czy sprawiedliwy podział dóbr są konsekwencją sprawiedliwości o znacznie szerszym znaczeniu, która zawiera w sobie harmonię relacji, zgodę, pokój. Sprawiedliwe jest to, co mieści się w zamyśle Boga, co jest w harmonii z Jego planem, co buduje Jego świat, Jego królestwo. Sprawiedliwość dotyczy całego stworzenia. W szczególny jednak sposób dotyczy człowieka. Miejsce każdego człowieka jest w sercu Boga. Sprawiedliwe jest, aby wszyscy tam się znaleźli. Miejsce każdego człowieka jest w sercu Boga. Sprawiedliwe jest, aby każdy tam siebie znalazł. Sprawiedliwość w Biblii to najpierw sprawiedliwość Boga, który dąży do tego, aby wszystkim rzeczom przywrócić właściwe miejsce. Innymi słowy, żeby było tak, jak Bóg zamierzył, aby stało się to, co jest wolą Boga, wyrazem Jego miłości wobec całego stworzenia. Oto właśnie modlimy się, powtarzając: bądź wola Twoja i przyjdź królestwo Twoje. W Starym Testamencie Bóg sprawiedliwy to przede wszystkim Bóg wierny swojemu przymierzu. Sprawiedliwość Boga objawia się w Jego dziełach. Wyrazem Jego wierności jest opieka, troska, zwycięska pomoc w poskromieniu nieprzyjaciół. Pewność szybkiej pomocy ze strony sprawiedliwego Boga jest przedstawiana za pomocą obrazów, takich jak skała, tarcza, gród warowny, twierdza, schronienie. Na przykład w takich słowach: oto Bóg jest moją warownią, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Bóg jest tarczą moją, mocą zbawienia mego i moją obroną. Miłość Boga wobec stworzenia wyraża się szczególnie w tym, że jest On obrońcą i opiekunem ubogich, wdów, sierot, słabych i pokrzywdzonych, którzy prócz Boga nie mają innego obrońcy. Tak modli się królowa Estera w niebezpieczeństwie prześladowań. Panie mój, Ty jesteś jedynym królem naszym. Przyjdź z pomocą mnie samotnej i nie mającej prócz Ciebie żadnego obrońcy. Sprawiedliwy Bóg staje zawsze po stronie słabszego. Także w doświadczeniu własnej grzeszności psalmista woła: ratuj mnie w swej sprawiedliwości, ponieważ z nędzy grzechu może ratować tylko Bóg. Kiedy mówimy, że Bóg nadaje wszystkiemu właściwy ład i miarę, to nie możemy zapomnieć, że nie jest to miara według ludzkich kalkulacji. Boża miara jest przeobfita, miłosierna i zbawcza. Bóg spełnia ludzkie oczekiwania ponad miarę. Taka jest biblijna sprawiedliwość. Miarą Bożej miłości jest miłość bez miary. Możemy zapytać, jak to? Spełnia oczekiwania? To dlaczego tego nie doświadczamy? Takie myśli pojawiają się wtedy, gdy traktujemy Boga jako instytucję charytatywną, która powinna natychmiast spełniać nasze przecież uzasadnione petycje i wymagania. Kiedy modlitwa polega na wyliczaniu tego, co Bóg ma zdziałać i co komu ma ofiarować. Pewnemu chłopcu śniło się, że wszedł do ogromnego sklepu, w którym za ladą stał anioł. Co tutaj sprzedajecie? Zapytał chłopiec. Wszystko, czego Pan sobie zażyczy, odparł uprzejmie anioł. Chłopiec zaczął więc wymieniać. Chciałbym zakończenia wszystkich wojen na całym świecie. Więcej sprawiedliwości dla wykorzystywanych, tolerancji i życzliwości dla obcych, więcej miłości w rodzinach, pracy dla bezrobotnych, głębszego poczucia wspólnoty w kościele i... Anioł przerwał. Przykro mi, proszę pana, ale widocznie źle mnie pan zrozumiał. My nie sprzedajemy owoców, lecz jedynie nasiona. Jakie zatem oczekiwania Bóg spełnia ponad miarę? Bóg, który najlepiej zna ludzkie serca, wie, co jest naszym najgłębszym pragnieniem, czego pragną nasze serca. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Największym dziełem Bożej sprawiedliwości jest dzieło zbawienia dokonane w Jezusie Chrystusie. Nowy ład, harmonia i pokój zostaje zaprowadzony przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa za cenę Jego krwi. Taki jest jedyny ratunek z grzechu, tego zła, które jest korzeniem każdej niesprawiedliwości. Święty Jan tak o tym pisze. Krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Dobroć Boga, obfitość nadmiarę Jego miłości okazuje się najbardziej wtedy, gdy ratuje mnie, grzesznika. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Miłość Boga objawia się w tym, że Bóg nas umiłował, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. To wyzwolenie z niewoli grzechu przywraca nam wewnętrzną sprawiedliwość, a przez to otwiera nam przed nami drogę do pełnej jedności z Bogiem i z każdym stworzeniem. Sprawiedliwość człowieka według Biblii ma różne imiona. Oto niektóre z nich. Człowiek sprawiedliwy to inaczej człowiek prawy, święty. Ten, kto jest posłuszny Bożemu prawu, a zarazem wrażliwy na potrzeby człowieka. Zawsze wierny Bogu. Sprawiedliwym określa Biblia na przykład Hioba, który jest wierny Bogu nie tylko w powodzeniu, ale także w cierpieniach i utrapieniach. Także Józef, który bezgranicznie ufa Bożemu planowi i Jemu poświęca całe swoje życie, także wtedy, gdy Go nie rozumie. Także Symeon, cierpliwie i wytrwale czekający na wypełnienie Bożych obietnic. Jezus uczy nowego rozumienia sprawiedliwości. Mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Faryzeusze błędnie rozumieli sprawiedliwość jako formalistyczne przestrzeganie przepisów. Jezus mówi o większej sprawiedliwości, która jest spełnieniem woli Ojca z miłości i z miłością. On sam jest tego wzorem. Jezus swoją postawą i słowami zaprasza do wspólnego z Nim realizowania Bożego planu, a nie tylko do troski o własne sprawy. Starajcie się najpierw o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Sprawiedliwość człowieka realizuje się w dwóch wymiarach. Pionowym, to jest życie w zgodzie z Bogiem, oraz poziomym, życie w pokoju z bliźnimi, solidarność z cierpiącym czy konkretna pomoc potrzebującemu. Wróćmy jednak do pragnienia Boga. Skoro sprawiedliwość jest w istocie zgodą z Bożym zamysłem, to jaki jest ten zamysł? Czego Bóg pragnie? Jest taka chwila w życiu Jezusa, która jak żadna inna odsłania Jego serce. To jedna z ostatnich chwil Jego życia na ziemi. Z wysokości krzyża umierający Jezus woła: pragnę. Czego pragniesz, Jezu? Czego pragnie Twoje serce? Daj mi duszę. Daj mi duszę. Daj mi duszę. Człowieka pragnę, aby uwierzył w moją miłość i nie zginął. Pragnę Ojcu przyprowadzić każdego, żeby Jego miłość nie została odrzucona. Miejsce każdego człowieka jest w sercu Boga. Sprawiedliwe jest, aby wszyscy tam się znaleźli. Pomóż mi w tym. Siostry misjonarki miłości w każdej kaplicy zakonnej umieszczają przy krzyżu słowo Jezusa: pragnę. Matka Teresa z Kalkuty, ich założycielka, mówiła, że całe życie sióstr ma być odpowiedzią na to wołanie Jezusa. Ma być zaspokajaniem tego pragnienia, to znaczy przyprowadzaniem ludzi do Jezusa. Co zatem poznaliśmy? Co możemy z tych rozważań zaczerpnąć dla naszego życia? Czy możemy choć trochę zrozumieć Jezusa, Jego serce? Czy możemy w tym świetle zrozumieć siebie, spojrzeć inaczej na swoje życie, swoje pragnienia i poszukiwania? Ukrzyżowany Jezu, naucz mnie, czego mam pragnąć. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, mówi Bóg. Jak pragnę Boga. Kiedyś dawno tak się mówiło, ale teraz to już nic nie znaczy. W naszych czasach często jest tak, że to reklamy nam dyktują, czego mamy pragnąć. Nie trzeba już nawet myśleć. Można przyjrzeć się także życzeniom, które najczęściej sobie wzajemnie składamy. One mówią, co cenimy najbardziej. W niektórych kręgach ludzie mówią: życzę Ci zdrowia, bo to jest najważniejsze. Albo powodzenia. Czy rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze? Proszę sobie wyobrazić, co takie słowa znaczą dla osoby od dawna chorej albo od początku życia niepełnosprawnej. Życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze. Czy życie tej osoby wobec tego nic nie znaczy? Jean Vanier, postać na pewno znana. Człowiek, który oddał swoje życie dla ludzi upośledzonych, tworząc wspólnoty, gdzie zdrowi i chorzy tworzą rodzinę, służąc sobie nawzajem. Służą, ucząc siebie wzajemnie miłości. I wcale nie jest pewne, kto z nich uczy lepiej. Otóż Jean Vanier napisał książkę pod tytułem Każda osoba jest historią świętą. Polecam. Jeśli więc nie tylko o zdrowie chodzi, to może o powodzenie. Życząc powodzenia, mówię, żeby Ci się stało tak, jak chcesz, po Twojej myśli, żeby się udało. Czasem się tak zdarza. A co z tymi wszystkimi sytuacjami, kiedy jest inaczej? Czy rzeczywiście są przegrane? Czy przekreślają Ciebie, Twoje życie? Czy przymus osiągania sukcesu uwalnia, czy raczej zniewala? Mam rację. Tak. I co z tego? Czy sukces albo racja karmi moje serce? Patriarcha Atenagoras z Konstantynopola pod koniec swojego życia pisał: Jestem teraz rozbrojony. Przez całe życie toczyłem wojnę z samym sobą, chcąc mieć rację, ostatnie słowo. Teraz jestem rozbrojony. Słucham ludzi i słyszę w nich to, co dobre i piękne. Nie muszę już mieć racji. Słyszę w ich projektach coś pięknego. Nie muszę mieć swoich projektów. Jestem teraz rozbrojony. Może mógłby też napisać: Teraz jestem wolny. Warto od czasu do czasu zadać sobie uczciwie pytanie: o co właściwie chodzi mi w życiu? Czego szukam? Czego pragnę w moich pragnieniach? Jest takie ludzkie pragnienie, które rzadko bywa formułowane, a jeszcze rzadziej wyrażane na zewnątrz, a jednak każdy w głębi je nosi. To jakby wnętrze najgłębszych pragnień. Myślę, że można powiedzieć o nim tak: żeby mnie ktoś poznał tak naprawdę, jak to tylko możliwe, ze wszystkim, co się we mnie kryje, dobrym i złym, i znając, pokochał. I żeby pozwolił wzajemnie siebie pokochać. Wtedy nie musiałabym się niczego bać. To pragnienie rodzi się z nieśmiałego pytania: czy jestem coś warta? Czy jestem warta miłości? Drugie pytanie rodzi się obok: czy byłabym zdolna, aby kochać, tak jak sama chciałabym być kochana? W tym właśnie miejscu pragnienie człowieka zbiega się z pragnieniem Boga. To Bóg wpisał swoje pragnienie w najgłębsze zakamarki naszych serc. Ktoś powiedział: głód Bożej miłości jest naturalną potrzebą człowieka. Dlatego tylko On sam może nasycić ludzkie serce. Tylko On może sprawić, aby taka miłość, Jego miłość, połączyła ludzkie serca. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Co zatem mogę? Jak mogę żyć tym błogosławieństwem? Jak zbliżyć się choć trochę do tej Bożej perspektywy? I jak wyleczyć pragnienie sprawiedliwości z poczucia krzywdy i innych chorób? Może kilka praktycznych rad. Nie warto porównywać się z innymi. To zawsze szkodzi. Jean Vanier we wspomnianej książce napisał: jednym ze znaków dojrzałości jest umiejętność cieszenia się tym, co się posiada, a nie lamentowanie nad tym, czego się nie ma. Zgoda na to, co jest, jest pierwszym warunkiem, aby zrobić jakikolwiek krok ku rozwojowi. Warto być wdzięcznym. Sztuka dziękowania jest mocno z tym tematem związana. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie, Boże, wychwalali i Tobie składali dziękczynienie. Kto potrafi dziękować Bogu, widzi więcej dobra i może się Nim cieszyć. Mogę dziękować za dobro, którego doświadczam, i za dobro, które czynię, chwaląc Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Buduję wtedy bliską więź z Bogiem. A kiedy moja wiara w Bożą miłość jest mocniejsza, kiedy już przeszła przez próby, uczę się dziękować także za cierpienia i trudy, a nawet za to, czego nie rozumiem. Lepiej jest żyć w zgodzie z Bogiem, który jest wierny i sprawiedliwy. Zawsze mogę do Niego wracać i lepiej, kiedy z tym nie zwlekam. On czeka w sakramencie pojednania. Chce przebaczyć i odnowić moją wewnętrzną sprawiedliwość. Życie w łasce Bożej to życie w świetle Jego miłości. Szkoda pozbawiać się tego daru. Mogę codziennie zrobić coś dobrego dla kogoś, ale, co ogromnie ważne, nawet decydujące, mogę zrobić to bezinteresownie. Nie chodzi tu o wielkie rzeczy. Takie robię zwykle zrywami i niekonsekwentnie. Chodzi o najprostsze drobiazgi, wypływające z bezinteresownej miłości. To wbrew pozorom jest szalenie trudne. Kochać konkretnie, w czynach, nie chcąc niczego dla siebie, nawet wdzięczności. Codzienne sytuacje obnażają moją interesowność. Co gorsza, nieraz w imię moich praw czy racji. Chcąc kochać bezinteresownie, muszę zrezygnować nawet z chęci nawracania i poprawiania kogoś. Bóg zaprasza i mówi: kochaj, to znaczy zrób coś dobrego dla kogoś ze względu na mnie, na mój plan miłości wobec każdego. Kochaj tak dlatego, że ja tak kocham. Kiedy nie będziesz szukać owoców, zobaczysz, jak stajesz się darem miłości dla innych. Bezinteresowność budzi miłość wzajemną. Mogę leczyć mój żal, pretensjonalność czy poczucie krzywdy, jeśli skieruję moje oczy i uwagę na drugiego obok mnie. Nie po to, by zaprzeczać cierpieniu, po to, by zobaczyć innych cierpiących i nie zamykać się w poczuciu niesprawiedliwości. Mały obraz. W domu pomocy społecznej na oddziale szpitalnym leżał człowiek mający ponad 50 lat. Najmłodszy ze wszystkich podopiecznych. Co się okazało? Kiedy zachorował, jego żona lekarka pozbyła się go i umieściła w domu pomocy społecznej. Nie przychodziła do niego kilka lat. Był tak załamany, że chciał popełnić samobójstwo. Dowiedzieli się o tym klerycy dominikańscy, którzy przychodzili służyć tym ludziom. Jeden z nich poszedł porozmawiać z tym panem. Używał różnych argumentów rozumowych, ludzkich, teologicznych. Nic jednak nie trafiało do niego. Wreszcie kleryk powiedział: niech pan decyzję podejmie za 2 tygodnie, a do tego czasu proszę codziennie coś dobrego zrobić względem osób tu przebywających. Zgodził się. Na drugi dzień wyjechał swoim wózkiem na korytarz i pomyślał: co on może w tym stanie dobrego zrobić? Jechał korytarzem i zobaczył w pokoju staruszkę leżącą na łóżku, której nikt od lat nie odwiedzał. Podjechał do niej i zaczął najzwyczajniej rozmawiać, pocieszać, żartować. To wystarczyło. Otrzymał jakąś nową moc, nowego ducha. W każdym kolejnym dniu starał się kochać konkretnie, tak jak potrafił, swoich sąsiadów, chorych bardziej niż on. Po tygodniu, kiedy klerycy przyszli odwiedzić ich dom, dziękował im, mówiąc: uratowaliście mi życie. Pytanie, które z tego obrazu wynika, nie brzmi: co bym zrobiła, gdybym znalazła się w domu pomocy społecznej w podobnej sytuacji? Pytanie brzmi: co mogę zrobić dzisiaj, w tej sytuacji, w której jestem? Może jeszcze dziś, choć już wieczór. Na przykład telefon. Cokolwiek dobrego. Byle przerwać krąg zamknięcia. Byle zrobić krok od siebie ku komuś drugiemu. Od mojego cierpienia ku miłości. Każdy taki krok buduje Królestwo Boże. Mogę pragnąć dobra i zbawienia dla każdego człowieka. Planem Bożej miłości jest, aby ludzie żyli i zostali zbawieni razem. Jeden dla drugiego jesteśmy darem i zadaniem na tej drodze. jeśli kogokolwiek wyłączam z tego planu, choćby w myślach, wznoszę mury tam, gdzie Bóg chce zbudować most. Nikt nie zbawia się sam. I tu chciałabym się podzielić takim moim osobistym doświadczeniem. To zdarzyło się już wiele lat temu. Usłyszałam w czasie pewnej konferencji, że duchowe macierzyństwo może oznaczać także to, żeby o żadnym człowieku nie pomyśleć nigdy, lepiej, żeby go nie było. Nawet tak, lepiej, żeby go nie było w moim życiu. Zapadły mi te słowa w serce. Ale to wysoka poprzeczka. Ciągle pojawia się w życiu ktoś, kto mnie denerwuje, kto mnie jakoś przeszkadza lub w ten czy inny sposób krzywdzi. Trudno jest zgodzić się na każdą osobę. I nie tylko zgodzić się, ale też chcieć dla niej dobra. Mniej więcej w tym samym czasie miałam w moim najbliższym otoczeniu taką, najogólniej mówiąc, trudną osobę. Bardzo trudną. Presja psychiczna, którą ta siostra, bo to była jedna z sióstr, wywierała, często paraliżowała nie tylko mnie, wywoływała konflikty lub duszącą ciszę, powodującą rozmaite ściski żołądka. Znacie na pewno takie sytuacje. Zauważyłam, że tworzy się we mnie coraz większa blokada, że już na widok tej osoby reaguję jakimś wewnętrznym oporem, zamknięciem w sobie, lękiem lub podenerwowaniem. Wydawało mi się, że gdybym tylko była gdzie indziej, albo lepiej, gdyby tej osoby tu nie było, wszystko by było inaczej i zaraz by się rozwiązało. Innymi słowy, lepiej, żeby jej tu nie było. Radziłam się z powiednika, co mam zrobić, żeby te emocje się we mnie nie utrwaliły. Jak wydobyć się spod wpływu tej presji, skoro nie mogę uciec od tej osoby? Mieszkałyśmy pod jednym dachem. Dał mi dziwną radę. Powiedział: spróbuj wyobrazić sobie tę osobę, kiedy śpi. Każdy w czasie snu jest całkowicie bezbronny. A potem podejdź do niej i powiedz to, co chcesz jej powiedzieć. Najlepiej, jeśli poprosisz Matkę Bożą, aby ci w tym towarzyszyła. Ale jeśli ogarnie cię lęk albo nie będziesz potrafiła, to tego po prostu nie rób. Zrobiłam to, co mi poradził. Wyobraziłam sobie, że podchodzę do tej siostry, gdy ona śpi. Po chwili, ze zdumieniem, usłyszałam wypowiadane przeze mnie samą, bardzo delikatnie słowa: nie bój się. Byłam tak zaskoczona tym, co w tym wyobrażeniu powiedziałam, że nie mogłam się poruszyć, ani nic więcej powiedzieć. Nigdy bym nie mogła tego przewidzieć. Później, rozważając to, doszłam do wniosku, że nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, że źródłem wielu zachowań tej siostry, które były tak trudne do zniesienia dla innych, może być lęk. Równie mocno byłam zdziwiona, że właśnie te słowa miałam jej do powiedzenia. Przecież to ja się jej bałam. To doświadczenie spowodowało, że zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na tę osobę. Myślę, że mogę tak to określić. Pan Bóg pozwolił mi na moment popatrzeć na nią swoimi oczami. Późniejsze sytuacje były nie mniej trudne, ale we mnie coś się zmieniło. Ten opór sam opadł ze mnie w momencie, gdy wypowiadałam te zaskakujące słowa: nie bój się. Aż do dzisiaj nie mam problemu ze szczerym pragnieniem dobra dla tej siostry. Niedawno miałam okazję z nią długo rozmawiać i choć dobrze pamiętam tamten trudny czas, wypowiedzieć z serca: siostra jest dobrym człowiekiem, bo tak jest naprawdę. Wystarczyło zobaczyć coś więcej niż tylko to z wierzchu. Później odkryłam, że na każdego człowieka mogę próbować tak patrzeć, jak Bóg patrzy od Jego strony i od tej ostatecznej perspektywy. Łatwo się domyślić, że ciągle się tego od nowa uczę, a ćwiczeń na co dzień nie brakuje. Pragnąć sprawiedliwości to pragnąć razem z Bogiem miłości dla każdego. To my czynimy różnicę między ludźmi. Pan Bóg kocha wszystkich i takiej miłości nas uczy. To jest sprawiedliwe, aby każdy był kochany i nauczył się kochać. Mogę coś zrobić w tej sprawie. Na pewno mogę. Jest wiele innych aspektów tego tematu, na przykład Bóg sprawiedliwy sędzia, sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość jako cnota kardynalna i tak dalej. Nie powiedziałam także nic o tym, że człowiek w wolności może powiedzieć Bogu nie swoim życiem i swoim ostatecznym wyborem w momencie śmierci, może odrzucić Bożą sprawiedliwość, że jest taka perspektywa przerażająca, ale realna. Tak bardzo mi zależało, żeby mówić o pragnieniu Boga, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, że nie zwróciłam wcale uwagi Państwa na to, że to pragnienie Boga nikomu nie odbiera wolności. I jeśli ktoś ostatecznie wybierze życie wieczne przeciw Bogu, to tak będzie. Jego miejsce w sercu Boga pozostanie puste. Nie chcę jednak w najmniejszym stopniu dać do zrozumienia, że dobrze by było pragnąć dla kogoś piekła. Tego właśnie z całą pewnością nie należy pragnąć. Pan Bóg do końca chce uratować każdego i sam zapłacił za to najwyższą cenę. Dlatego pozostawiam do rozważenia w sercu jedynie te słowa. Twoje miejsce jest w sercu Boga. Sprawiedliwe jest, abyś tam siebie znalazł. Miejsce każdego człowieka jest w sercu Boga. Sprawiedliwe jest, aby każdy tam siebie i innych znalazł. Czy takiej sprawiedliwości pragnę?
Być sprawiedliwym, sprawiedliwość to pragnąć kochać i być kochanym. To być w sercu Jezusa. Niech Matka Boża nas tam prowadzi. Bóg zapłać, siostro.